jak każdy medal, ma dwie strony, miłość, ale jedno, to jest jedno przykazanie miłości Boga i człowieka, jedno nie, odłącza, nie, nie do odłączenia od drugiego. I myślę, że to jest właśnie wielkie też takie zadanie dla nas, żebyśmy próbowali to nasze chrześcijaństwo, naszą wiarę ożywiać nadzieją i miłością.
Księże arcybiskupie, może teraz też przechodząc też do innych przestrzeni, też i tych społecznych, wiemy, że w tym minionym roku został podpisany traktat lizboński. Pytanie, co winien czynić Kościół, aby nie poddać się ideologii laicyzacji, czy między innymi chociażby ta ostatnia walka z krzyżem nie daje poważnych powodów do niepokoju?
Oczywiście, każdy myślący człowiek widzi i wie, o co tu chodzi. Że to dzisiaj chodzi jedną szkołę we Włoszech, sondaż jest, już zaczyna się konfrontacja i walka. Powolutku dojdziemy do tego, że w całej Europie będzie się próbowało narzucić ten styl. Dla wszystkich wolność, tylko nie wolność dla katolików, dla Ewangelii, dla Chrystusa. Zdumiewająca krótkowzroczność, myślę, tych, którzy rządzą. Natomiast sądzę, że trzeba też to powiedzieć, że to jest zdumiewające obumbracjo, zaciemnienie umysłu Europy nowej, która będzie niczym, zerem, zredukuje się do zera, jeśli nie będzie sięgała po nadprzyrodzoność, po nieskończoność, po Boga, po ideał nieskończony, bo człowiek jest powołany do tego, żeby realizował swoje podobieństwo na wzór tego, na czyj został stworzony. I jeśli się człowiekowi zabiera możliwość wyrażania uczuć, czy realizowania Ewangelii, czyli nauki Chrystusa, który umarł na krzyżu dla nas, no to przecież to jest nie do pojęcia krótkowzroczność tych, którzy tego się dopuszczają. Ale z naszej strony trzeba powiedzieć tak, że to nie chodzi o symbol krzyża, wyraz kultury chrześcijańskiej, europejskiej. Dla katolika, dla chrześcijanina krzyż to jest świętość, to jest Chrystus, to jest znak zbawienia. W tym znaku zwyciężę, w tym znaku zbawiony będę. Zbawienie przyszło przez krzyż, zbawienie idzie przez krzyż. Dlatego nie mogą chrześcijanie milczeć, katolicy nie mogą milczeć. Tego krzyża trzeba będzie bronić i bronić tego, co w tym krzyżu się zawiera. Przecież do tych wszystkich nienawistników jest wielkie przesłanie z krzyża. Jeśli to zabierzemy, to tylko strzelać nam pozostaje. A Pan Jezus mówi, nie, stop, miłuj nieprzyjaciół. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest nasz nauczyciel. Dlatego bronimy krzyża, żebyśmy mieli motywację przebaczać, żebyśmy mieli motywację nieświadomych czy oszalałych w zaciemnieniu grzechem, złością, nienawiścią otwierać na inne perspektywy. I dlatego myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy mogli o tym pamiętać i sądzę tak, trzeba się zaniepokoić, ale trzeba zachować wiarę spokojnie, trzeba wierzyć w ten krzyż, czyli realizować to, co nam Chrystus na tym krzyżu i przez ten krzyż mówi, korzystać z sakramentów, które zrodzone zostały na krzyżu, odpuszczenie grzechów, spowiedź święta. Przecież to sumienie nam to mówi i myślę, że bądźmy spokojni. Jest to kolejna próba, którą trzeba przetrwać i staniemy się jeszcze mocniejsi.
Księże arcybiskupie, w niektórych krajach, w tym też w Europie, nie wykluczając Polski, o prawdzie decyduje tak zwana większość w parlamencie. Jak katolik winien bronić prawdy, walczyć o nią, szczególnie kiedy zaangażowany jest w świecie polityki?
No właśnie, to jest tak, przegłosujmy, że białe jest czarne. To jest właśnie to, większość zdecyduje, co jest dobre. To jest absurd. Przecież musimy to widzieć. Nie można, przegłosujmy, że Paweł czy Gaweł jest głupi, albo że jest umarły. No i możemy przegłosować. bo zrobimy jakieś, no przecież to są absurdy. Także przegłosujmy, że zabijanie dziecka poczętego czy manipulacje genetyczne są dobre. Nie można tego przegłosować. Są prawdy ponad głosowaniem. Prawdy się nie głosuje. Ją się przyjmuje albo się odrzuca. Myślę, no dlatego tak, są te sytuacje, że jednak trzeba to powiedzieć, żeby katolicy we wszystkich sytuacjach, czy to jest skromny pracownik, czy to wybitny intelektualista, czy to polityk, czy to społecznik, czy to ksiądz, czy to biskup, wszystkich nas obowiązuje jedno prawo Boże wpisane w serca, prawo natury, którego wykładnikiem wszystkich ludzi na całym świecie ono obowiązuje. Wykładnikiem szczególnym jest prawo dane Mojżeszowi i przyjęte przez Chrystusa i przypomniane przez Chrystusa 10 Bożych przykazań, wśród których najważniejsze jest przykazanie miłości Boga i bliźniego, a z krzyża idzie przesłanie dodatkowe, miłość nieprzyjaciół. I tego się katolik musi trzymać i to będzie zawsze kryterium. I nie bójmy się mówić o tym publicznie posłom i nie bójmy się powiedzieć, że czy panie X, czy pani Y, no niestety nie dociąga pan do tego, czym pan żyje i stanie pan przed Bogiem z odpowiedzialnością za to, że zarządzał pan dyscyplinę partyjną w moralnych sprawach, albo że słuchał pan nieprawości przewodniczącego klubu parlamentarnego, który zarządził tę dyscyplinę partyjną i ty słuchasz. Nie wolno takich poleceń słuchać. To musimy o tym wiedzieć i mówić.
Ekscelencjo, papież Benedykt XVI w swojej ostatniej encyklice Caritas in Veritate wspomniał, że ryzyko naszych czasów polega na tym, że faktycznej, wzajemnej zależności między ludźmi i narodami nie odpowiada etyczne współdziałanie sumień i umysłów, którego wynikiem mógłby być rozwój naprawdę ludzki. Obecnie rządzący w Polsce chwalą się, że w Europie mamy najwyższy wzrost gospodarczy w PKB, gdy tymczasem jesteśmy świadkami całkowitego braku dialogu społecznego przy likwidacji na przykład stoczni i różnych fabryk, tego co przecież jest wielopokoleniowym dorobkiem Polaków. Wzrasta też wewnętrzne zadłużenie, bezrobocie, przybywa nam, widzimy, ludzi ubogich, rodziny są właściwie rozbite przez to, że wielu z nich wyjeżdża za granicę. Wiele decyzji na polu ekonomii odbywa się bez tego współdziałania sumień i umysłów. Co pasterze Kościoła w Polsce chcieliby może właśnie w tym momencie powiedzieć odpowiedzialnym za współczesne losy naszej ojczyzny?
Myślę, że no, widzimy te bóle, te problemy są wielkie. One trwają. Nie tylko ten rząd obecny jest za nie odpowiedzialny. Odpowiedzialne są wszystkie rządy od 1989 roku, które nie zrobiły tego, co zrobić powinny. Albo które nie zdołano opanować sytuacji, nie zdołano powiedzieć do końca jasno, że tylko uczciwość, że trzeba jasno wyciągać konsekwencje wobec tych układów korupcyjnych, mafijnych, że prywatyzacja powinna być przemyślana i zrobiona z wielkim poczuciem odpowiedzialności, że przecież nie mają prawa do cudzej własności, nawet partie czy ludzie, którym powierzono takie czy inne decyzje. Trzeba w tych sprawach powiedzieć, że tu był wielki brak odpowiedzialności i dalej on się kontynuuje. Potem, no, że przecież, że nie ma tych konsekwencji się nie wyciąga, że ukraść dzisiaj to, co się mówi, milion, czy ukraść te 1000 złotych, to się będzie karalnym, ale ukraść 100 milionów, to wtedy to wszystko to przechodzi. Myślę, że trzeba mówić o tym i poderwać naród, żebyśmy umieli postawić te wymagania rządzącym. Natomiast myślę, że są i pozytywy pewne. Widać pewien, no, ta pewna wolność, pewne możliwości, ale te możliwości jednych i wzrost pewnych szans ludzi bogatych, że bogaci stają się bogatsi, ale musi być zwróceniem uwagi na biedniejszych, że biedniejszym trzeba pomóc, bo nie wszyscy mają te same szanse, te same możliwości. To jest właśnie, to jest nie tylko ta sprawiedliwość, ale ta właśnie to powiązanie nasze we wspólnocie żyjących ludzi, że mamy zobowiązania wobec tych ludzi. I to, patrzenie w przyszłość. Natomiast tych bólów jest więcej. Myślę, że one, te, o których tu ojciec mówi, no ciągle jest, do nich wracamy, mówimy. Jest komisja wspólna we wszystkich kazaniach. Biskupi i księża na to zwracają uwagę, ale jest komisja wspólna, rząd i episkopat, ciągle te rzeczy, się do nich się wraca, postuluje, ja nie wiem, czy to może, no małymi kroczkami może, ale no jesteśmy bezradni, szczerze mówiąc jesteśmy bezradni, bo często też no nie możemy za mocno niekiedy powiedzieć, żeby nie wzbudzić no rewolucji, zniszczenia. To też poczucie odpowiedzialności nasze, ale ludzie to widzą, że trzeba pewne, no, na pewne sprawy zwracać uwagę. Przyjdą wybory, trzeba przy tych wyborach wtedy zająć stanowisko, no, bo za tym czy za tamtym się odpowiadać. Natomiast chcę jeszcze zwrócić uwagę także, że proszę zobaczyć, że no, wiele spraw dzisiaj prasa oficjalna ukrywa. Wojna niesprawiedliwa. Kto o tym dzisiaj mówi? Umierają, giną polscy żołnierze i w Afganistanie, w Iraku, wszystko w porządku. Myślę, to znaczy to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności. Co my z tych paktów, z tych uśmiechów mamy, a nawet jeszcze znaczy pewne zobowiązania, które są takie obietnice, o których słuchamy i tracimy też poczucie tej godności narodowej. Myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę.
Czego pragnąłby ksiądz arcybiskup życzyć wszystkim Polakom, słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji TVAM w nowym roku, który już nadchodzi, 2010 rok?
No przede wszystkim myślę, że wytrwajcie w tym promowaniu dobra. Dobra we współbrzmieniu z tymi, którym ciężko, którym trudno przede wszystkim. To nasz obowiązek. Sądzę też, że trzeba, żebyśmy próbowali sobie wzajemnie stworzyć ten świat bliższych relacji, żeby ten owoc pracy telewizji TRWAM, Radia Maryja, który jest budzeniem społecznej odpowiedzialności przez informacje, dokonuje się formacja, nie tylko intelektualna, ale i formacja sumień. Jestem wdzięczny i telewizji TRWAM i za te apele jasnogórskie, za te lekcje modlitwy, za ten wspólny wysiłek promowania dobra, prawdy. Jest także no, Radio Maryja, przecież to jest wielka misja, która się realizuje od tylu lat i to nie jest bez znaczenia. To już nie jest ten sam naród. Potem widać, jak jesteście bardzo często szczypani czy atakowani wprost. Chociaż muszę powiedzieć, że w ostatnim okresie zauważa się chociażby te analizy, które niezależni profesorowie czynią i mówią, że to się nie sprawdzają, te pseudozarzuty wobec Radia Maryja czy telewizji TRWAM. Czyli wytrwać trzeba, trwajmy, realizując dobro. Natomiast no, życzę w tym, żebyście wytrwali, żeby udało się pogłębić wiarę wszystkim nam, żeby ten nasz naród był narodem godnego znoszenia trudności, ale żebyśmy umieli sobie wymagania stawiać i je realizować potem, nie innym tylko, ale i sobie, w naszym kręgu rodzinnym, miejskim, wiejskim, narodowym. Myślę też, że tego chciałbym życzyć wszystkim, czego i sobie życzę właśnie, pogłębienia wiary i wewnętrznego nawrócenia. Każdy z nas ma prawo, obowiązek i szansę się nawracać, zmieniać, doskonalić. I chciałbym też powiedzieć, że tej bliskości drugiego człowieka, żebyśmy czuli obecność drugiego człowieka obok siebie, żebyśmy przez tę obecność, gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w imię moje, żebyśmy czuli obecność naszego Zbawiciela, bo bez Niego nasze życie nie miałoby naprawdę sensu.
Księże arcybiskupie, w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Maryja pragnę serdecznie, naprawdę serdecznie podziękować Jego Ekscelencji za podzielenie się z nami tymi wszystkimi uczuciami, które nosi serce pasterza, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w ostatnich już przecież godzinach roku 2009 i u progu nowego roku 2010. Z naszej strony Życzymy tych darów Ducha Świętego tak bardzo potrzebnych przecież w prowadzeniu na żyzne pastwiska powierzonej owczarni Kościoła w Polsce. Ekscelencjo, błogosławionego Nowego Roku.
Dziękuję serdecznie. Dziękujmy Panu Bogu za ten przeżyty rok i prośmy Go, żeby był z nami w tym nowym roku, który się przed nami otwiera. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Przypominam, że rozmawialiśmy z Jego Ekscelencją, księdzem arcybiskupem metropolitą archidiecezji przemyskiej i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski Józefem Michalikiem.
A wczoraj z wieczora, a wczoraj z wieczora z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora. Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina, Pan narodzi syna, Pan narodzi syna. Boga prawdziwego, Boga prawdziwego, nieogarnionego, nieogarnionego.
Gościem Radia Maria w audycji Rozmowy Niedokończone jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii specjalizujący się w zakresie teologii moralnej. Witam serdecznie księdza profesora, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się ślicznie.
Księże profesorze, chciałbym, by też i ksiądz profesor pomógł nam spojrzeć na ten rok, który minął, czy mija, bo można powiedzieć pytanie, czy kryzys usprawiedliwia takie czy inne postawy, też pytanie, czy pytań bardzo wiele rodzi się, gdy dotyka się tematu życia, życia małżeńskiego, rodzinnego, tych relacji międzyludzkich, gdy dotyka się sfery płciowości człowieka, gdy mówi się o in vitro. Te pytania, jak gdyby, gdy politycy zaczynają dyskutować czy debatować, również pojawiają się wtedy bardzo, bardzo mocno i ostro w mediach. Jak my jako katolicy mamy reagować, czy jakimi byliśmy w tym roku?
Rzeczywiście dotyka tutaj ojciec całego wachlarza problemów, ale myślę, że bardzo konsekwentnie i bardzo ważnie ustawionych, dlatego że jeżeli chcemy mówić o tych najbardziej drażliwych debatach dotyczących problemu życia, trzeba koniecznie rozpocząć od tematu rodziny. Sądzę, że pierwszym takim bardzo negatywnym zjawiskiem minionego roku było postępujące destabilizowanie czy zacieranie rozumienia pojęcia małżeństwa jako fundamentu rodziny. Tradycyjne pojęcie małżeństwa jako monogamicznego związku mężczyzny i kobiety zostało poddane no, bardzo dużemu rozmyciu. Niebywała wręcz, powiedziałbym tutaj, agresja i wulgarność różnych środowisk homoseksualistycznych wspieranych przez bardzo lewackie, skądinąd przecież ruchy feministyczne czy ideologii gender, doprowadziły do rozchwiania struktury małżeństwa. To jest rzecz ogromnie istotna, która dociera także do naszych środowisk lewicowo-liberalnych w Polsce. Jeżeli dzisiaj wbrew no, pewnej semantyce, bym powiedział, pojęcia małżeństwa, matrimoniu, wbrew tradycji, wbrew logice, naturze płciowości, traktuje się małżeństwo jako dowolny związek partnerski, to jest no, po pierwsze bezprzykładny obraz egoizmu, nie liczącego się z dobrem wspólnym, zwłaszcza z dobrem dziecka, ale także dobrem rodziny, dobrem społeczeństwa. I to jest, powiedziałbym, pierwszy podstawowy problem, ale on ma swoje konsekwencje, bo jeżeli właśnie rodzina jest oparta nie na prawie naturalnym, nie na naturalnym związku mężczyzny i kobiety, ale na jakimś arbitralnym, dowolnym ustanowieniu czy ustaleniu, to takie ustalenie można dowolnie zmieniać. Można raz to ustalenie traktować przyzwalająco, raz na zasadzie odmowy. I myślę, że w tym kontekście warto wrócić i warto będzie wracać jeszcze w przyszłości do bezprecedensowego, moim zdaniem, wyroku sądu, czy decyzji sądu w Polsce odbierającego matce i ojcu ich dziecko. Mam na myśli tutaj słynną sprawę Róży Szwak. Zauważmy, że sąd właśnie uznał zupełnie arbitralną decyzją, że to, że rodzice no, należą powiedzmy do kręgu kategorii ludzi wykluczonych społecznie, że są dość niezaradni życiowo, że w ich domu panuje bałagan i tak dalej, i tak dalej. Że to wszystko jest ważniejsze niż naturalna miłość, niż macierzyństwo, ojcostwo, niż związki rodzinne. I po prostu sąd zadecydował, że może mimo temu, że istniały te związki naturalne, mimo tego, że rodzice sprawowali opiekę nad pozostałymi dziećmi, sąd zadecydował o odebraniu tego dziecka rodzicom. I ta decyzja pokazała w sposób bardzo mocny, bardzo dobitny to, o czym przestrzegał nas Jan Paweł II w Centesimus Annus przed laty, mówiąc, że demokracja oderwana od wartości bardzo łatwo może przeobrazić się w system totalitarny. I trzeci problem, na który jeszcze chciałbym krótko zwrócić uwagę, to ten, że taka właśnie rodzina oderwana od prawa naturalnego, a poddana jakimś decyzjom sądowym, opiniom kulturowym czy mentalnościowym, przestaje być wspólnotą życia i miłości. To brzmi teoretycznie, ale to ma swoje przełożenie bardzo praktyczne. Bardzo konkretnym problemem postępującym w Polsce, także w ostatnim roku, jest dramat kryzysu demograficznego. Polska osuwa się w przepaść samowyniszczenia. Samowyniszczenia w zakresie dosłownie biologicznej populacji. To jest ogromny dramat. I myślę, że dopiero na tle kryzysu rodziny, zarysowanego tutaj bardzo pobieżnie, trzeba mówić właśnie o tej najbardziej centralnej debacie, jaka przetoczyła się w sferze walki o życie, bo tak bym to ujął, mianowicie w sferze debaty dotyczącej legalizacji in vitro. Jak wiemy, ta debata była bardzo, bardzo rozległa, ale zbyt mało. Niestety zbyt mało mówiło się w tej debacie o tym, co wpłynęło właśnie na problemy, co wpływa na problemy związane z in vitro. Bardzo mało mówiło się o całych dziesięcioleciach promowania aborcji i antykoncepcji w naszym kraju. Bardzo niewiele mówiło się o tej mentalności antynatalistycznej, czyli przeciwnej poczętemu życiu, która rozpanoszyła się wśród młodych ludzi, która sprawia, że no właśnie w imię pewnej wygody, wygodnictwa, kariery zawodowej, komfortu życiowego odsuwa się decyzję o przyjęciu daru życia na późniejsze lata, a później, zrezygnowawszy z przyjęcia daru życia, stawia się roszczenia. Bardzo, powiedziałbym, no nietaktowne, najdelikatniej mówiąc. My mamy prawo do posiadania dziecka. O tym się niewiele mówiło, natomiast mówiło się wiele o chorobie niepłodności i o tym, że in vitro jest metodą leczenia niepłodności. I dlatego ważne, że w tych głosach bardzo różnych, w tej debacie bardzo, powiedziałbym, niezrównoważonej często emocjonalnie, pojawiał się bardzo istotny, fundamentalnie ważny, choć głuszony niewątpliwie głos Kościoła, który po pierwsze przypominał, że niepłodność jest cierpieniem, nie tylko chorobą. A z cierpieniem człowiek niestety nie zawsze daje sobie radę w sposób techniczny. Po prostu niekiedy z cierpieniem trzeba stanąć pod krzyżem Chrystusa. Kościół przypominał także, i to jest rzecz ogromnie istotna, i uświadamiał, że sztuczne zapłodnienie nie jest metodą leczenia. Jest techniką sztucznej reprodukcji. In vitro to nie jest metoda leczenia, to jest technika sztucznej reprodukcji. I technika sztucznej reprodukcji to oznacza, że jest to technika manipulacji, która dąży do reprodukcji kilku istnień ludzkich, z których tylko jednemu daje się szansę przeżycia. I oczywiście ta debata wywoływała cały szereg różnych aspektów prawnych, psychologicznych, moralnych, teologicznych, egzystencjalnych. Ja zwrócę tylko uwagę na jeden odprysk tej debaty, który był podejmowany także przez publicystykę laicką, niekoniecznie przychylną głosowi nauczania Kościoła, ale w tym wypadku właśnie ta publicystyka biła na alarm w związku chociażby z rosnącą liczbą tak zwanych matek surogatek, czyli kobiet, które za pieniądze odsprzedają swoją biologię, swoje macierzyństwo po to, aby rodzić właśnie w sposób skomercjalizowany dzieci komuś na zlecenie, na zapotrzebowanie. To pokazuje pewne być może marginalne, ale niemniej jednak bardzo drastyczne elementy problemu, o którym żeśmy debatowali. I wreszcie ostatnia jeszcze kwestia, na którą chciałbym krótko zwrócić uwagę, że właśnie debata o in vitro, o tym, czy jest to metoda leczenia, czy technika reprodukcji, pokazują, jak bardzo ważny jest problem pojęcia prawdy. Jan Paweł II w liście do rodzin przypominał, że kryzys prawdy to dzisiaj przede wszystkim kryzys pojęć. I tym bardziej bulwersujący i haniebny, znowu ośmielę się tak nazwać, był znany wyrok Sądu Katowickiego, który wbrew prawdziwości i logice wypowiedzi ocenzurował więcej, skazał redaktora Gościa Niedzielnego za pewną właśnie prawdziwość i konsekwencje wypowiedzi, no bo ktoś, kto dokonuje aborcji, zabija, co nie znaczy, że ocena jego czynu jest jednoznaczna. Zresztą uświadomienie człowiekowi zła właśnie w przestrzeni Kościoła służy nie potępieniu człowieka, ale wyzwoleniu, służy ostatecznie ocaleniu. Wspominam o tym wszystkim z dwóch względów. Dlatego, żebyśmy sobie może po pierwsze uświadamiali, że mamy do czynienia ze splotem bardzo konsekwentnych działań wymierzonych przeciwko życiu, bardzo złożonych działań, które tworzą swoisty system naczyń połączonych. I nie jest możliwe tylko przeciwdziałanie w jednej kwestii, powiedzmy konstruowanie takiej czy innej ustawy, jeżeli nie będzie odpowiedniej polityki prorodzinnej, jeżeli nie będzie polityki jednoznacznie zabraniającej aborcji, jeżeli nie będzie odpowiedniej też jakości dyskusji i debat, pozbawionych manipulacji, pozbawionych odwoływania się do elementów nieprawdziwych. Kryzys prawdy to kryzys pojęć i dlatego ogromnie istotną rzeczą jest budowanie świadomości społecznej właśnie poprzez katolickie media, budowanie odpowiednich pojęć i jednocześnie odkrywanie prawdy, która opisuje naszą rzeczywistość. Ale druga sprawa, o której jeszcze chciałbym krótko nadmienić, to ta, że właśnie na tle tych niektórych, zwłaszcza zjawisk negatywnych, pojawiły się też bardzo konkretne pozytywy. No wiemy doskonale, że chociażby w obliczu sprawy Róży Szwak odebranej rodzicom zareagowało bardzo mocno społeczeństwo, różne instytucje, organizacje. Zareagowaliśmy, ośmielę się tak powiedzieć, solidarnością i pomocą. I efektem tego był oglądany dosłownie przecież przez całą Polskę w ostatnich dniach ślub rodziców, chrzest dziecka, powrót tego dziecka do domu rodziców. To jest jakieś zwycięstwo dobra, zwycięstwo głosu sumienia nad właśnie arbitralną decyzją sądu. W obliczu decyzji tego drugiego sądu katowickiego w sprawie Gościa Niedzielnego pojawiły się społeczne kampanie broniące wolności słowa i nie wahające się mówić bardzo jednoznacznie tak, tak, nie, nie, bez światło cienia. To jest rzecz ogromnie istotna, że w tych właśnie dyskusjach i debatach wróciliśmy do języka odbiegającego od normy politycznej poprawności, od redukcji rozumu do absurdu. Zaczęliśmy mówić po prostu językiem logicznym, poprawnym, wyrażającym treści i pojęcia, które ten język wyraża. I wreszcie ostatnia kwestia. W obliczu tej najbardziej burzliwej debaty dotyczącej in vitro warto przypomnieć choćby dwa wydarzenia. Z jednej strony program księdza arcybiskupa Hozera, który postulował stworzenie narodowego programu badania niepłodności, leczenia niepłodności w Polsce, zintegrowanego programu rzeczywistego leczenia niepłodności. A z drugiej strony, no właśnie konkretny przejaw takiego programu, jakim jest promowanie naprotechnologii. Wrześniowy, czyli metody leczenia niepłodności opartej na naturalnej prokreacji. Wrześniowy kongres naprotechnologii w Lublinie, który się odbył w tymże właśnie roku, który kończymy. Liczne publikacje, szkolenia, które w Polsce zaczęły się odbywać. To wszystko stanowi tutaj jakiś wyraz znaczącego dobra. I myślę, że kiedy oceniamy właśnie ten miniony rok, to trzeba powiedzieć, że dla człowieka wierzącego ten rok jest nade wszystko rokiem działania Boga, jest objawianiem dobra. I o tych właśnie znakach dobra, które zresztą wymienialiśmy sobie w tych dniach w czasie świątecznych życzeń, wyrażając też naszą wdzięczność. O tych znakach dobra, które jutro będziemy wspominać w naszych mszach świętych na koniec roku. O tych znakach dobra, które są znakami pamięci o miłości, wierności małżeńskiej, poświęceniu rodziców, dzieci, o odwadze i miłości w przyjmowaniu daru życia, o wrażliwości wobec chorych i niepełnosprawnych. O tym nade wszystko trzeba nam po prostu pamiętać i o tym trzeba mówić i trzeba nadal po prostu szerzyć to dobro, które jest nam dane i jednocześnie jest nam zadane.
Księże profesorze, my też jako ludzie wierzący jesteśmy zobowiązani do dawania świadectwa. Tak jak ksiądz profesor mówi, że życie to nie tylko właśnie debata, dyskusja na tym, co moralnie dobre, dopuszczalne, czy złe, naganne, co zakazane, ale to wsłuchiwanie się, czy szukanie też woli Pana Boga i bycie Mu posłusznym, realizowaniem, w realizowaniu Jego woli, na tym polega nasze życie. I teraz, czego ksiądz profesor by nam życzył też Polakom, którzy będą musieli zmierzyć się z tą rzeczywistością, z tym, co przyniesie nowy rok?
Myślę, że swoistym życzeniem, które składam bardzo serdecznie wszystkim swoim bliskim i także sobie samemu, jest to, abyśmy podołali wielkości i szlachetności tego daru, którym zostaniemy obdarzeni, jak Pan Bóg pozwoli, w przyszłym roku. Mam tutaj na myśli beatyfikację sługi Bożego Ojca świętego Jana Pawła II. To jest niezwykle wielki dar, na który czekam z ogromną radością i z ogromnym wzruszeniem, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że jest to przeogromne wezwanie, przeogromne zobowiązanie. Myśmy przez 27 lat każdego roku właściwie odczytywali na nowo to zobowiązanie, które płynęło z pontyfikatu Jana Pawła II. Świadka nadziei. Bardzo słusznie ojciec podkreśla, że decydujące właśnie w naszym chrześcijaństwie jest świadectwo. Jan Paweł II nam to przypominał, pokazywał, uobecniał, unaoczniał to, że właśnie jest świadkiem nadziei, świadkiem wiary, świadkiem miłości, świadkiem po prostu Boga. Napisał ten znany dramat Brat naszego Boga, który właściwie równie dobrze można podpisać pod jego życiem. To był brat naszego Boga i myślę, że to, że zostanie nam dany jako nasz patron, przewodnik, jako właśnie świadek oficjalnie uznany przez Kościół, jest ogromnym zobowiązaniem. Krótko mówiąc, życzyłbym zarówno wszystkim swoim bliskim. Życzyłbym, przepraszam za patos tych słów, ale życzyłbym wszystkim Polakom i nade wszystko życzyłbym także samemu sobie, abyśmy podołali wielkości tego daru, którym zostaniemy obdarowani.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Przy tej okazji pozdrawiamy też wszystkie wspólnoty Chrystusowców, dziękując im też za życzliwość wielu kapłanom, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszej ojczyzny.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, ksiądz profesor, profesor teologii specjalizujący się w zakresie teologii moralnej. Gościem naszym w audycji Rozmowy Niedokończone jest pan profesor Andrzej Nowak. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pan profesor jest historykiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem pracowni dziejów Rosji i ZSSR w Instytucie Historii PAN w Warszawie, redaktor dwumiesięcznika Arkana. Panie profesorze, dzisiaj w ten przedostatni dzień chcieliśmy podsumować też mijający rok, oczywiście w skrócie. Nie jesteśmy w stanie, można powiedzieć, dotknąć nawet tych najważniejszych wydarzeń w życiu publicznym, w życiu społecznym tak dokładnie. Chciałem zapytać, jak pan ocenia politykę w Polsce, tą sferę życia publicznego, bo ona jest ogromnie ważna. Widzimy, jakie ma też oddziaływanie na to, co dzieje się w społeczeństwie w Polsce.
Ojciec użył określenia w ten przedostatni dzień. Ja mam nadzieję, że to nie jest przedostatni dzień, że jeszcze będzie więcej dni. Oczywiście wiem, że ojciec miał na myśli
tego
ten
roku.
Rok,
tak, tak.
Ale przyszedł mi na myśl wielki wiersz Cypriana Kamila Norwida, który właśnie mówi o dniach przedostatnich, a mówi o tym, że powinna trafić sztuka pod jakoś, prawda, ta najwyższa sztuka, która łączy polską wspólnotę do maluczkich, do zwykłych ludzi. Mówię o tym dlatego, że ten mijający rok wydawał mi się pod tym względem niezwykle niepokojący, iż następował bardzo szybko narastający rozwiew między życiem zwykłych ludzi a światem polityki, który kurczy się i który świadomie przez sprawujących władzę, przez rząd Platformy Obywatelskiej stał się światem teatru, zupełnego teatru, do którego zwykli ludzie nie tylko nie są dopuszczani, ale są właściwie odrzuceni, powiedziałbym, szczelnie rozpiętą zasłoną. I to wydaje mi się jakby najważniejszą sprawą mijającego roku. Zasłanianie rzeczywistych spraw, które powinny nas obchodzić, które dotykają nas na co dzień, związanych z kryzysem gospodarczym, którego niestety nie uda się zakląć mapami, na których okaże się, że Polska jest jedynym krajem wzrostu w Europie, na tle których to map fotografuje się premier Tusk, ale przecież każdy z nas, rozglądając się dookoła, widzi, że nie jest lepiej pod względem gospodarczym, tylko jest wyraźnie gorzej niż było 2 lata temu, 3 lata temu, więc gdzieś tutaj ta rzeczywistość odkleja się, różni się od tego, co prezentuje nam rząd. Zlikwidowano praktycznie rzecz biorąc przemysł stoczniowy polski ostatecznie w ciągu tego roku. No ogromne wydarzenie, gigantyczne wydarzenie, prawda? I oto właściwie to wydarzenie umknęło gdzieś niemal niezauważone, ponieważ rząd potrafił znakomicie wytworzyć swego rodzaju afery medialne, które odwracały uwagę Polaków od tak ważnego i no jednak smutnego w gruncie rzeczy wydarzenia, a dotykającego wiele set tysięcy osób, jak likwidacja polskiego przemysłu stoczniowego. Przykładem takiej afery medialnej była nagonka związana z książką mojego magistranta, pana Pawła Zyzaka, poświęconą historii Lecha Wałęsy. W ogóle nie wnikając w meritum tej książki, tego sporu, no, rzeczą dziwną, żeby nie powiedzieć absurdalną, jest to, że w sprawie pracy magisterskiej wypowiedział się premier, minister edukacji, marszałek Sejmu, marszałek Senatu. Zrobiono z tego główny temat wypowiedzi politycznych i medialnych przez ponad miesiąc. No, rzecz zupełnie niebywała, niezrozumiała w normalnym społeczeństwie, w społeczeństwie normalnie funkcjonującej polityki, gdzie mówi się o sprawach ważnych i najważniejszych. Tutaj odwracano uwagę przy pomocy takiego klasycznego tematu zastępczego, wyjątkowo absurdalnego, od spraw ważnych. Inny przykład sprawy ważnej, która jakoś została przysłonięta trikami medialnymi, w których specjalizują się panowie Sławomir Nowak, czy pan Janusz Palikot, czy pan Stefan Niesiołowski w obecnej ekipie władzy, to jest temat likwidacji Wojska Polskiego. No jednak w tysiącletniej tradycji Polski Wojsko Polskie odgrywa bardzo dużą rolę. Tymczasem wraz z nieprzemyślanym, gwałtownym przejściem od poboru do armii zawodowej, praktycznie rzecz biorąc, pozbawiliśmy się w ciągu tego roku możliwości, jakiekolwiek możliwości obronnych naszego terytorium. Jedynie funkcjonujące jednostki, jakie mamy, z znajdują się w Afganistanie. Są przewidywane także do użycia w paru innych misjach. Natomiast no niestety nie dysponujemy żadnymi jednostkami, które mogłyby bronić terytorium kraju. Także byłoby się nad czym zastanowić, gdyby pozwolili nam na to medialni technicy rządowi, którzy starają się zrobić wszystko, żebyśmy właśnie o tych poważnych, zasadniczych sprawach, takich jak gospodarka, jej stan, przykład przemysłu stoczniowego, jak obronność Polski, stan Wojska Polskiego, czy wreszcie stan służby zdrowia, drastycznie pogarszający się, niezdolny zabezpieczyć obywateli państwa polskiego nawet w możliwość uzyskania szczepionki przeciwko potencjalnie groźnej pandemii grypy świńskiej. Mówię o możliwości, nie mówię nawet o tym, żeby państwo kupiło te szczepionki, ale żeby pozwoliło obywatelom nabywać samym takie szczepionki w aptekach. Nawet na to ten rząd się nie zdobył i znów próbuje się odwracać od tych ważnych spraw, takich jak właśnie stan służby zdrowia, uwagę rozmaitymi pseudoaferami. Do takich afer zaliczam, jakkolwiek może zabrzmi to dziwnie w uszach wielu radiosłuchaczy, także aferę hazardową. Skala problemów z tą aferą związanych wydaje mi się znacznie mniejsza od skali tych problemów, od których afera hazardowa odwraca uwagę. Tu należałoby ukarać paru ministrów, paru posłów rządzącej partii, którzy byli zamieszani w tę aferę, i zamknąć ją szybko i energicznie. Tymczasem no, tworzy się swego rodzaju wielkie widowisko medialne, w którym rząd i jego specjaliści medialni potrafili, że tak powiem, odwrócić kota do góry ogonem i w roli oskarżonych postawić tych, którzy wykryli tę aferę. I wciąż rozmawiamy o sprawie w gruncie rzeczy drugorzędnej, prawda, w debacie publicznej, o aferze hazardowej. A gdzie są te sprawy najważniejsze? Otóż właśnie odwracanie uwagi od spraw najważniejszych, a nie wymieniłem jeszcze oczywiście wielu jeszcze być może ważniejszych spraw, takich jak wejście w życie traktatu lizbońskiego na przykład, czy sprawę bardzo dramatycznych zmian podjętych przez rząd, przez Ministerstwo Edukacji w sprawie reform programu nauczania, zwłaszcza w polskich liceach, drastycznie ograniczających obecność historii przede wszystkim i zmieniających kanon literatury polskiej, języka polskiego w nauczaniu licealnym, no, całkowicie odchodząc od pewnej tradycji narodowej, patriotycznej, historycznej, to kolejne jakby bardzo ważne tematy, które no, gdzieś co najwyżej na czwartej, piątej stronie gazet się pojawią, na chwilę znikają, przytłoczone rozmaitymi właśnie pseudoaferami, czy prawdziwymi aferami, ale o drugorzędnym znaczeniu.
Panie profesorze, pan wspomniał o tej gospodarce, o tym, co dzieje się w życiu społecznym. Ludzie cierpią, dotyka ich bezrobocie, czy widmo bezrobocia, widmo beznadziei, a w zasadzie no, politycy, czy rządzącym, czy politykom rządzącym uchodzi to jak gdyby na sucho. Też jakoś to jest tak skrzętnie przedstawiane w mediach. Słupki nawet nie drgnęły, poparcie cały czas takie samo albo lepsze. Już się mówi o wyborach prezydenckich. Myślę, że to też kolejne takie zacienianie tych spraw, którymi no, winniśmy z wielką uwagą się przypatrywać, ale też je rozwiązywać.
Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, którą będziemy obserwowali w roku przyszłym. Swego rodzaju przesilenie może nastąpić w roku przyszłym w tym pojedynku między nierzeczywistością, jaką kreują specjaliści od mediów w ekipie rządowej, a rzeczywistością, tą rzeczywistością, która dotyka każdego z nas, czy którą poznajemy na własne oczy, a która tak różni się od tego świata, który pokazuje telewizor, który pokazują główne dzienniki służące temu rządowi. Otóż wydaje mi się, że właśnie te realne wybory, które będą miały miejsce w roku przyszłym, no, będą okazją do konfrontacji między światem rzeczywistości a światem no, coraz bardziej, powiedziałbym, wyimaginowanych sondaży, życia w świecie pewnej fikcji. I być może fikcja wygra. Niestety nie mam przekonania czy pewności.
Znaczy, bo to też zauważam, jest ogromny nacisk i ze wszystkich stron, można powiedzieć ze wszystkich mediów elektronicznych, bo i telewizja, ileś programów, radio, internet, prasa.
Tak, więc właśnie o to chodzi, że to jest no, bardzo szczelna kurtyna, ta, o której mówiłem, kurtyna medialna, która przykrywa rzeczywistość i w związku z tym człowiek, który no, jakby nie zechce odwołać się do naocznego świadectwa własnych zmysłów, ale da się zwieść temu elektronicznemu mamidłu, które przedstawia mu świat wyimaginowany przez specjalistów od politycznej reklamy, no to ulegnie właśnie tej propagandzie. I otóż, ponieważ siła tej propagandy jest tak duża, tak zniuansowana i tak często subtelna, a czasem prymitywna, bardzo różnie to na różnych poziomach działa, dlatego powiedziałbym, że zwycięstwo rzeczywistości w krótkiej perspektywie czasu, w tym starciu z medialną nierzeczywistością, nie jest zagwarantowane. W dłuższej perspektywie oczywiście rzeczywistość wygra, dlatego że no, spiętrzenie kłopotów gospodarczych, społecznych, problemów związanych także z wyzwaniami polityki zagranicznej, z narastającą agresywną polityką naszych wschodnich sąsiadów, czego no, dowody mamy nawet w wczorajszym wystąpieniu premiera Putina. To wszystko, obok wielu innych problemów związanych nie tylko ze wschodnimi sąsiadami, no w końcu obudzi Polaków. Tyle tylko, że może to być przebudzenie zbyt późne. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zechcieli patrzeć na świat własnymi oczami, a nie tymi, które zastępują kamery dziennikarzy TVN-u, telewizji panów Farfała, Lisa czy jakichś innych specjalistów od, no, że tak powiem, kreowania rzeczywistości.
Pan profesor wspomniał o traktacie lizbońskim i teraz dotknął też tej rzeczywistości, tej polityki między Polską a Rosją. Jak pan widzi Polskę w układzie w Unii Europejskiej, właśnie w sąsiedztwie Rosji, czy tej dalekiej polityki Stanów Zjednoczonych?
No pod tym względem niestety był to bardzo niedobry rok. Rok bardzo wyraźnego spadku prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, co było wynikiem po części zawinionych błędów ze strony naszych polityków, po części było zaś wynikiem procesów, które od polskich polityków były niezależne. W tej pierwszej części trzeba zwrócić uwagę na, po pierwsze, sprzeczną linię polityczną reprezentowaną przez rząd Platformy Obywatelskiej w stosunku do linii, którą reprezentował poprzedni rząd i którą jakoś próbował kontynuować prezydent w odniesieniu do naszej polityki wschodniej. Teraz nawet jeśli ktoś chciałby bronić polityki zgody z Rosją, takiej, do jakiej no, nawiązywała zwłaszcza rocznica 1 września i oprawa zgotowana przyjęciu premiera Putina przez rząd Donalda Tuska w czasie tych obchodów 1 września 2009 roku. Otóż nawet gdyby ktoś chciał uznać, że to był ruch w dobrym kierunku, no, nie widać jakiejkolwiek zmiany, drgnięcia najmniejszego w polityce Rosji wobec Polski mimo tych przyjaznych gestów. Ale nawet jeśli by uznać, że to był dobry ruch, to zwróćmy uwagę, że pozostaje on w sprzeczności z poprzednią linią polityczną i to linią, w którą bardzo dużo państwo polskie zainwestowało. Próbą budowania jakiejś alternatywy dla rosyjskiego szantażu energetycznego wobec Polski. Alternatywy przy pomocy no, lepszych kontaktów z obszarem Zakaukazia, z Azerbejdżanem, z próby stworzenia alternatywnej linii zaopatrzenia Polski w gaz i ropę naftową w dłuższej perspektywie czasu właśnie stamtąd biegnącą przez Ukrainę. No, otóż problem polega na tym, że te dwie polityki są sprzeczne ze sobą. Państwo, które realizuje dwie sprzeczne ze sobą polityki, traci wiarygodność. I to jest dramatyczny efekt, który wystąpił w tym roku. Z kolei także po części winą naszych polityków było, przynajmniej z mojej perspektywy, no, wyraźnie aroganckie zachowanie rządu polskiego wobec jeszcze starej administracji prezydenta Busha, kiedy była możliwość sfinalizowania układu wzmacniającego obronność Polski poprzez obecność no, żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi, jakiejś ich niewielkiej reprezentacji przy obsłudze tarczy antyrakietowej. Rząd polski robił wszystko, żeby opóźnić ten proces. Przyszła nowa ekipa amerykańska, która uznała, iż może z Rosją prowadzić politykę nowej ugody i zrezygnowała z tego programu tarczy. No, myślę, że niedługo prezydent Barack Obama będzie musiał się wyleczyć ze swoich złudzeń i wrócić do poprzedniej polityki, ale na razie efekt jest taki, że Polska no, nie ma niestety żadnego zabezpieczenia wobec zacieśniającej się osi współpracy na linii Moskwa-Berlin. I to jest zwłaszcza niepokojące, czego jakimś symbolem, czy można powiedzieć ukoronowaniem jest ostateczne zatwierdzenie i przejście do fazy już niepowstrzymanej realizacji projektu Nord Stream, tego rurociągu, który ma połączyć, można by powiedzieć,